jak ktoś już ze znajomych pyta, czym się zajmuje, no to same powiedzenie, że jest się jubilerem, nie mówi dużo ludziom. Ja też jestem biegłym sądowym, jestem rzeczoznawcą, też jestem po części artystą, bo kończyłem studia artystyczne, więc mam magistra sztuki skończonego. Czasami też mówię, że zajmuję się ogólną pojętą biżuterią. Każda gałąź tej biżuterii jest nam znana.
Piękno jest w środku kamienia. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Skarby w większości są poukrywane w pracowni. Tu też spełnione są warunki do oceny i klasyfikacji nie tyle diamentów, co wszystkich kamieni szlachetnych. Dzień dobry.
Dzień dobry. To ja może poczekam, bo skończę.
Czym mogę pomóc?
Ja dzwoniłam właśnie w oceny.
Tak, tu mamy styczność z metalem. Tutaj jest jeden diament w szlifie okrągłym brylantowym. Tutaj są malutkie diamenciki. Pytanie, co mamy dalej z tym robić?
Ja bym chciała je sprzedać.
Sprzedać?
Tak.
To jest najprawdopodobniej zagraniczny wyrób. Jest wybita próba 750. Mamy nawet ściągawkę, że diament powinien mieć 0,37 karata. Mierzymy średnicę diamentu. Sobie wszystko notuję. Jeżeli diament ma idealne proporcje, a ten takie ma, to wysokość powinna wynosić 60% średnicy. Czyli razy 60% to wychodzi 2,73 około. I teraz tak, mając już te dane, wliczamy matematycznie masę 0,35. Chcąc taki pierścionek sprzedać, to wycena byłaby na około 4,5 tysiąca złotych. Taki wyrób nowy u jubilera, myślę, że przynajmniej plus 23% i jeszcze je podatek liniowy, wszystkie te podatki, może być nawet dwa razy więcej.
W Dubaju był tańszy, tylko nie wiem, czy za tyle sprzedam, bo to jest wartość.
No tak. Decydując się na diament o pół milimetra mniejszy, możemy zaoszczędzić na przykład nawet 2000 zł. Oko tego tak nie rozróżni, ale portfel już owszem.
Idziemy do pana pracowni.
O, idzie tato. Klucze poproszę ciebie od pracowni.
Od dołu?
Od dołu, tak. Pracownię mamy w piwnicy. Ja mam starszą siostrę, która wcześniej prowadziła sklepy jubilerskie, tutaj idziemy, razem z tatą. No, jak ja już dorosłem, to też byłem włączony do tej branży. Ja byłem już po liceum plastycznym, więc jakby pewne ukierunkowania do tworzenia już we mnie były. To wszystko mi się też spodobało, bo zawsze lubiłem ognie, zawsze lubiłem jakieś chemiczne reakcje. A tworzenie biżuterii jest coś takiego, że trzeba się znać na chemii, trzeba się znać na fizyce, wiedzieć, jaki metal przewodzi, jak się nagrzewa, jak go hartować, jak go giąć i całą obróbkę przeprowadzić. A potem się pojawiła miłość do kamieni szlachetnych. Formę taką artystyczną, która potem startowała w konkursach, startowała do wystaw różnych. Mamy tych trochę nagród, zarówno tata ma swoje nagrody, ja mam swoje nagrody. Ile to już przestałem liczyć, ale w tym roku się jakby tak spiąłem, zrobiłem, nagrody dostałem.
Ten krzyżyk z emalią, gdzie jest brylant, tam gdzie było serce Pana Jezusa, ta forma ciemnej, jasnej emalii, gdzie no, dobro i zło balansuje, bardzo oryginalne. To mi się podoba. Robiony na konkurs zimowy pierścień też z emalią, z brylantami, z białym złotem, w kształcie śnieżynki. Nie wymyśliłbym. Tutaj też na konkurs był robiony wisior, dwa gołębie, które niosą gałązkę oliwną, symbol pokoju, szmaragdy dookoła z brylantami. Moim zdaniem majstersztyk. Trenuje i tworzy ciekawe rzeczy. Ja jestem może lepszy od niego w warsztacie, natomiast formy zazdroszczę.
Możemy sobie tutaj przepuścić przez walce kawałek złota. Skręcamy, włączamy walce. Kiedyś to były walce ręczne, więc trzeba było ręką po prostu mocno kręcić. I co jakiś czas przykręcamy i formujemy. Zaraz zademonstrujemy tak zwany etap żarzenia złota. I to jest tak zwana ręczna robota, że zaczynamy od samych podstaw. Jeżeli przykładowo teraz chcemy go przeżarzyć, żeby nadal było plastyczny, więc do tego celu używamy, ja tylko zmienię sobie dyszę na większą. I doprowadzamy złoto nie do topienia, tylko przed samym stanem topienia, kiedy po prostu się już nagrzewa. Będzie nawet zmieniało kolor i znów możemy je formować. Tutaj w tej naszej branży jakby biżuteryjnej najważniejsza jest wiedza poparta umiejętnościami. Albo umiejętności poparte wiedzą. Częściowo też się eksperymentuje. Oczywiście się uczy nowych technologii, nieraz są tajemnicą. Żaden złotnik nie chce ich tak za darmo zdradzić. ale przykładowo, sam złotnik z nazwy zajmuje się tylko złotnictwem, czyli formą złotniczą, ale nie kamieniami już. Jubilerz głównie zajmuje się sprzedażą biżuterii z kamieniami. Projektant biżuterii można tylko zrozumieć, że projektuje tylko, a wykonuje już złotnik. Po wojnie u nas był straszny bałagan. Zawód praktycznie musiał od zera się formować. Dzięki temu, że mieliśmy właśnie jeszcze pozostałości tych książek starych, jubilerskich, to ten zawód odżył. Natomiast dzisiaj idzie ku temu, że są nowe technologie i osoby zajmujące się produkcją biżuterii niekoniecznie już znają podstawy tworzenia biżuterii, bo nie jest im to do codziennej działalności takiej potrzebne. Bardziej sprzedają, bardziej produkują, powtarzalne, gdzie po prostu jest szybciej, taniej, aby to szło. Ale to będzie coraz bardziej cenione z racji tego, że właśnie ludzie coraz więcej pieniędzy mogą sobie przeznaczyć na takie ciekawostki, bo to po prostu się zaczyna kolekcjonerstwo w tym momencie. Biżuterię, którą przykładowo reperujemy, trafiają do nas, najpierw myjemy w ultradźwiękach, prawda? Jest to tak zwana myjka, dzisiaj się nazywa to powszechnie bezdotykowa, czy po prostu my tego nie dotykamy, to nic się nie szoruje, ale delikatne ultradźwięki powodują to, że ten brud, nawet pod kamieniem zebrany przez lata noszenia, po trochu się wytrąca. To jest dźwięk trochę denerwujący, ale my mamy już to zakodowane, że po prostu nie słyszymy, jak przykładowo ja coś myję, tata nawet nie zwraca uwagi.
Będą tak kamienie tu. I później naokoło.
Może być. To wyjdzie
w fazie... A tu wsadzimy łapki.
Tylko najpierw musimy ustalić z klientem, czy robić oprawę w różowym złocie, chociaż wolałbym w białym, bo to będzie raz, że czystsze w postaci, a dwa, trudno będzie znaleźć kamienie o takim natężeniu różu. Ja mam jedynki szafiry różowe, rubinki, ale one są nierówne, nie są kalibrowane jak brylanty.
Oprawa centralnego plus pierwszy rząd w różowym złocie, a reszta... białym.
Gdzie pan ma te kamienie szlachetne?
Nasze kamienie, znaczy moje, bo tata ma swoje, są poukrywane właśnie w takich kasetkach. Ja te kasetki sobie grupuję. Czasami jest to grupa ogólna, że przykładowo dzielę to poprzez kolor, a czasami po prostu grupa kamieni. To, co otworzyłem teraz przed panią, jest to grupa kwarców. I w grupie kwarców możemy znaleźć i cytryny, takie żółte kamienie, i ametysty, to są najbardziej takie znane kwarce. Ja bardziej szukam takich unikatowych kamieni, przykładowo z różnymi ciekawymi wrostkami. Więc na przykład tutaj mamy przezroczyste kwarce z czarnymi wrostkami, są to wrostki turmalinów, czyli mamy kamień w kamieniu występujący. No to jest akurat sparowana, najprawdopodobniej pod kolczyki, ewentualnie pod spinki do mankietów, bo wielkość jest dosyć duża na kolczyki, a pod spinki idealna i kolor nawet pasowałby mężczyznom, bo jest to przezroczysty kolor mieszany z czarnym, więc jakby kolor jak najbardziej męski, ale najładniejsze są tak zwane okazy. Już to jest grupa większych kamieni i tutaj po prostu już jest jedna sztuka, musi powstać z tego coś ciekawszego z racji tego, że forma jest duża. Fisior, ewentualnie mam taką jedną panią klientkę, która lubi takie duże formy w pierścionku nosić. Zawsze tato mnie uczył, że żeby kolczyk na jedno ucho nie ważył więcej niż 6 gram. Natomiast mamy kolczyki na górze, które ważą bodajże 14 czy 16 gram jeden. Nawet jak się bierze je do ręki, to już się czuje ten ciężar i to jest biżuteria już wieczorowa. Co to znaczy? Że jest to zakładane na kilka godzin. Ale efekt jest piorunujący, jak się wchodzi na jakiś bankiet czy galę z takimi kolczykami, no to nie ma osoby, która by tego nie zauważyła. Przy takich drogich rzeczach cena jest na zapytanie. Czyli dopiero jubiler wylicza cenę przy kliencie na dany dzień. I wówczas to jest z jednej strony sprawiedliwe, bo wyceniane jest po prostu tak, jak w danym dniu to jest warte. Jak przykładowo coś robimy i mama czy tata zawoła mnie na górę do klientów, to po prostu tych rąk szaruje się dziennie po 50-100 razy, bo cokolwiek się tutaj dotknie, pasy, to wszystko brudzi, papier, zostają te opiłki złota, więc opiłki złota to nawet szczoteczką się zdejmuje, żeby to złoto zostało w danym warsztacie. Natomiast no pasty polerskie to trzeba po prostu szczoteczką mechanicznie zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie mam gdzie wsadzać tych pudełek, więc czeka mnie nowe zamówienie, a tylko jedna firma w Anglii produkuje je na rynek europejski. W Polsce nie ma firmy, która takie pudełka robi. Kamienie nieraz już przychodzą w pudełkach, większe, mniejsze. Tu akurat mam kasetkę, gdzie to z reguły dzielę kolorem, więc tutaj zarówno są rubiny, są morganity i one mogą występować jako właśnie takie pudrowo-różowe. To jest duże takie w formie kaboszonów, ponad 30 karat każdy. Najpierw kupiłem jeden, potem idealnie mi się udało kupić drugi pod względem wymiarów kolorów, co jest bardzo rzadkie, więc jakby siedzi to zamknięte jako para. Natomiast co tu jeszcze jest? Tu jest ładny przykład właśnie już skompletowanych kamieni pod formę pierścionka. Jest bardzo ładny rubin, no bardzo ładnym życiu, nie jest wypełniany szkłem, więc to jest jeszcze stara, dobra szkoła rubinów, one są bardzo dzisiaj cenione. I obłożone są turmalinami, ale to już jest zupełnie inny kamień szlachetny, tańszy. Ale moim zdaniem bardzo piękny, ja się lubuję w turmalinach, bo to kamienie, które występują w różnych barwach i dodatkowo jeszcze występują jako wielobarwne kamienie, co zaraz pokażę w innej kasetce. Więc to już jest tak jakby skompletowane pod pierścionek, gdzie po prostu jest jeden centralny kamień, mamy cztery kamienie turmaliny w formie gruszki bądź łezki nazywane i to jeszcze w planach jest obłożenie diamentami, wszystko w białym złocie, żeby to lśniło i to będzie taki koktajlowy pierścień po prostu zakładany na jakąś okazję. Więc jakby to będzie coś z droższego.
A najcenniejszy dla pana, nawet niekoniecznie pod kątem finansowym.
Serce mi się złami, jak będę go sprzedawał. Mam takie kamienie. I to właśnie nie są kamienie finansowo drogie. Tylko powoduje to, że bardzo rzadko je można spotkać i ułożenie tych inkluzji powoduje to, że kamień staje się okazyjnym, unikatowym. Zaraz pani pokażę przykładowo jeden turmalin. Tylko odnajdę kasetkę z podpisem turmalina, który kupiłem, który mi się przypomina jako jeden obraz Van Gogha, gdzie przedstawiony jest kościół. I to jest właśnie taki kamień. Jak pani popatrzy, to inkluzje pokazują jakby budynek kościoła. I to jest tak przez szlifierza już dobrane. Nie wiem, czy taki był jego zamiar. Jak pani zobaczy ten obraz, to po prostu brakuje tego kobiety na obrazie. To jest kamień, którego tak naprawdę nie chcę się pozbyć. A z jednej strony nie jest on lokatą kapitału, że przykładowo kiedyś sprzedam go za dużą sumę. Nie, to rodzaj kamieni okazyjnych. Moja miłość do turmalinów jest taka duża, bo to właśnie są kamienie. Jak pani zobaczy, tu są różne dwubarwne kamienie.
Różowo-zielone.
A bywa tak, że nawet i cztery barwy są w jednym kamieniu. Żółta, różowa, zielona i aż do niebieskiej idąca. Więc jakby to mają do siebie te turmaliny. Tu mamy turmaliny przykładowo arbuzowe. Nazwa się wzięła z tego, że wygląda jakbyśmy przekroili plaster arbuza. Tu istotne jest sparowanie pod względem koloru. W diamentach jest to łatwe, bo wszystkie diamenty praktycznie są białe. One są kalibrowane, można dostać na zamówienie i takiej wielkości, i takiej wielkości. Nieraz jest tak, że już się siada do pracy, wszystko się zaplanuje z rana, zrobi się kawę, ręce się zaciera. Zawsze na przykład moja żona mi pyta, co tam u twoich rodziców słychać, siedzicie z tatą jakby 8 godzin, warsztat. Ja mówię, że czasami siedzimy z tatą, jedno zdanie wymienimy po prostu, bo każdy jest skupiony na swojej pracy. Ja jestem zamknięty w sobie, tato obok siedzi i on robi swoje rzeczy. Ja nieraz nie wiem, co on w ogóle zrobił. Dopiero jak wyjmujemy coś z myjki i zostawiamy na ręczniku, żeby to wyschło, to tata podchodzi, patrzy, że ja coś zrobiłem, ja patrzę odwrotnie, że o, kiedy coś takiego ciekawego zrobiłeś? I po prostu po części to też wymaga, że my jesteśmy takimi troszeczkę pustelnikami duszy. Nie brak nam ludzi obok.
Cieszę się, że chcę kontynuować to, co my stworzyliśmy. To jest chyba największa radość dla nas, że możemy polegać na nim we wszystkim i w pracy, i w życiu. To jest najwięcej, co może dostać rodzic od dziecka swego.
Jest stanowczy w swoim działaniu. Podoba mi się to, bo każdy powinien mieć własne zdanie. Przez całe życie go szlifujemy, no i kiedyś będzie ideałem. Potencjał ma.
Człowiek się urodził z tym, że czasami coś go pchnie ku temu, żeby coś zrobić. Nieraz wystarczy komuś upiec chleb i to też go satysfakcjonuje, że pewną pracę włożył to na poczet społeczeństwa, żeby coś pozostawić po sobie, żeby wzbogacić tą cywilizację, w której żyjemy, żeby po prostu ona była ciekawsza. I tak samo forma biżuteryjna jest to dla mnie takie wyzwolenie, gdzie mogę zrobić to, co kocham, zrobić to, co mi się chce, żebym ja z tego był dumny, żeby mnie to zachwyciło, a potem, jeżeli to się sprzeda, to jest po prostu dla mnie taka dodatkowa nagroda na drugim torze.
Piękno jest w środku kamienia. Był to reportaż Doroty Sokołowskiej. O swojej pracy jubilerskiej opowiadał Jakub Śliwowski i jego rodzice. W reportażu wykorzystano muzykę z filmu American Beauty.